Bomensku. Bomensku. Bomensku.
To jest Piemy.
Piotr Łukasik oraz Mateusz Malec zapraszają na rozmowę po męsku. A co to znaczy? Dowiesz się w każdy czwartek o 2 po południu. Po męsku. Tylko na antenie Radia 1030.
Właśnie ten podkład chciałbym zarapować właśnie podczas tego podkładu, ale jeszcze nie napisałem wystarczająco tyle tekstu, żeby zająć się tym, ale tak sobie pomyślałem, może kiedyś wcześniej czy później coś takiego zrobię. Polskie Radio Chicago i Nowy Jork, program po męsku. Good afternoon, witamy Państwa w dzisiejszym programie. No jak zwykle nietypowo, co tydzień szykujemy bardziej konkretne tematy. Dziś chciałbym zrobić takie małe podsumowanie naszych wrażeń z właśnie tego lata. A lato tu już przy końcu. To znaczy, Leszek trochę mi tutaj pomachał palcem, powiedział, no jesteśmy w środku lata, a ja powiedziałem, Leszek, no ale dla takiego ojca, to tak na dobrą sprawę, raptem zostało nam 2 tygodnie, a to tylko znaczy, że czas na szkolne zakupy, może ostatnie wyjazdy, no i w Stanach lada moment pierwsze mecze przedsezonowego futbolu. W studiu Radio 1030 jak zawsze Piotrek Łukasik. Cześć Piotrek.
Cześć Mateusz.
No, jak tam leci?
Bardzo dobrze, dziękuję. Nie narzekam.
No, słuchaj, a może nawet za moment będzie Artur. Może Artur dołączy do nas. Pewnie będziemy wołać jak zwykle. Ale no, podczas tego lata spędziliśmy dużo czasu dyskutując na temat podróży, nie? Od Route 66 do Pacific Coast Highway w Kalifornii, no, i tak dalej. Na pewno solidnie obgadaliśmy temat. Lubię ten temat, lubię podróżować. Teraz chciałbym zapytać was, za chwilę będzie Artur, zapytać was, co zaliczyliście tego lata? Co na was zrobiło największe właśnie wrażenie? A dla ciebie, Piotrek, wiem, tak, że byłeś w bardzo interesującym mieście,
byłem.
Bardzo w ogóle interesującym stanie, ogromnie dużo tam historii. Opowiedz nam trochę o twoim ostatnim wyjeździe.
Ja o swoim wyjeździe, no to był niespodziewany wyjazd trochę do Nowego Orleanu, na południu Stanów Zjednoczonych. Nowy Orlean nie jest stolicą Luizjany, ale jest bardzo dużym miastem. Zostało założone na początku XVIII wieku przez francuskich osadników. Znaczy, osadników to takie też ładne określenie. No w każdym razie to było takie centrum handlu w Francji, Hiszpanii i też to było takie miasto, czy ta osada na początku była w zasadzie wrotami na północ do Stanów.
No właśnie, ten cała historia tych kultury Creole i jedzenia i języka i w ogóle ogromnie dużo francuskich
Wpływów.
No.
To widać wyraźnie. Wiesz, bo jest to trochę inne miasto, inny stan umysłu niż północ.
No proszę, Piotrek, nawet nie musieliśmy krzyczeć. Do studia Radia 1030 wchodzi właśnie Artur Jakobik.
O, to studio jest, tak?
Tak jest, siadaj. Właśnie rozmawiamy o podróżach podczas właśnie tego lata.
To właśnie szukałem biura podróży i tak wstąpiłem tutaj i patrzę, siedzi dwóch panów, rozmawia, kartki w rękach. No tutaj jest parująca atmosfera. No powiedzcie mi, gdzie mogę polecieć?
A wiesz, na czym polega ten paradoks? Że normalnie mamy przed sobą 10 kartek, a specjalnie nie chciałem się dzisiaj przygotować, że tak powiem. Chciałem zapytać się was...
Drzewa płaczą.
Drzewa płaczą. O naszych podróżach właśnie podczas tego lata. Kontynuujmy dalej na temat Nowego Orleanu, bo mam wiele tutaj pytań. W ogóle... Jak wygląda French Quarter w Nowym Orleanie? Jakie wrażenia masz na ten temat?
Wiesz co, mam takie wrażenie teraz, że no, wygląda dziko. Przede wszystkim ta legendarna ulica Bourbon Street. Tam toczy się impreza cały tydzień, wiesz, non-stop w zasadzie. No tylko nie w godzinach rannych czy przedpołudniowych. Natomiast wieczorami nic nie istnieje innego niż tylko muzyka na żywo.
Czy kiedyś byłeś może w Key West?
Nie, nie byłem.
Aha, bo tak zawsze przypomina, jak patrzę na zdjęcia, Bourbon Street przypomina mi bardzo Duval Street w Key West, jeżeli kiedykolwiek mieliście okazję tam
tak,
być. Albo...
To jest piękne miejsce, żeby być i polecam wszystkim, którzy jeszcze nie byli, żeby odwiedzili to miejsce. To jest taki klimat, którego się nie da reprodukować w innym miejscu. Klimat i miejsce...
A to następne
znaczenie.
Pytanie właśnie, odnośnie do tego klimatu, tajemniczego klimatu. Poczułeś to w Nowym Orleanie?
Czy to był jazz?
Nie, nie, to jest cały, to jest cała mieszanka, to jest cały miks różnych rzeczy, różnych wpływów. Począwszy od kultury, tego, że to jest ta kreolska kultura, a kreol to są trzy, żeby być kreolem, albo żeby... Trzeba spełniać trzy warunki. Po pierwsze urodzić się w Luizjanie, mówić po francusku i być katolikiem.
O, w Nowym... Aha...
Więc są często ludzie, którzy tam są, są też związani właśnie z dawnym Imperium Francuskim. Bo kiedyś port i cała Mississippi w górę, kawał ziemi, należało do króla czy cesarza francuskiego.
Nie spodziewałem się tego, że powiesz Kościół katolicki.
No tak, tak. I to jest niezwykle, bo mieszają się niezwykłe wpływy, ponieważ oczywiście Luizjana była taką dosyć mocną stolicą, powiedzmy sobie, biznesu niewolniczego. Czy niewolnictwa? Tutaj, prawda?
Rozumiem, tak.
Więc generalnie ludzie, którzy byli tam sprowadzani, posiadali różne wierzenia, które były bardzo też dawne, takie bardzo, bardzo afrykańskie. I oni w jakiś taki też niezwykły sposób, no Francuzi byli katolikami. I tam na miejscu w Orlanie występuje niesamowita mieszanka też wierzeń katolickich i wierzeń właśnie takich dawnych, afrykańskich. Oni też, ucząc się katolicyzmu, starali się porównywać na przykład katolickich świętych do swoich bóstw i dzięki temu stworzyła się po prostu bardzo, bardzo specyficzna, bardzo malownicza, wydaje się, mozaika. No a z takich, powiedzmy sobie, też dosyć, powiedzmy sobie, takich lekko zakręconych tematów, no to również obecność tej kultury związanej z wudu, z rytuałami też jest obecna, czyli masz, wiesz...
Jak blisko to jest związane z Santerią? Czy to jest kompletnie coś innego? Santeria jest bardziej meksykańską kulturą. Nie chcę powiedzieć zbliżona do wudu, ale podobne mają może swoje przekonania. Bo w wudu dużo tych właśnie takich ikonicznych rzeczy wudu znajduje się w Nowym Orleanie i tego jest, dlatego byłem zaskoczony, że Kościół katolicki tak dominuje w tym
no też,
w
może, może właśnie dlatego, więc przy takim głównym placu, który nazywa się Jackson Square, jest katedra świętego Louisa i tą katedrę również odwiedził Jan Paweł II, nie pamiętam w którym roku, i też przed wejściem do katedry właśnie do katedry w Nowym Orleanie, tej wielkiej, głównej katedry w tej części miasta, która nazywa się French Quarter, tej historycznej części miasta, stoi właśnie posąg Jana Pawła II też.
No popatrzcie, a słyszeliście może taką historię o kościele, w którym to w wieży został uwięziony jakiś duch wampira i to też jest właśnie Luizjana. Nie powiem wam, które miasto, bo w tym momencie nie mogę sobie tego przywołać, ale to też z tamtych rejonów właśnie i to wierzenie w wampiry też jest obecne.
Znaczy, ja troszeczkę wchodziłem po Garden District, to jest takie miejsce, gdzie jest dużo bardzo takich domów z tego okresu, XVIII wiek, XIX wiek, należących do wielkich takich kolonialnych biznesmenów, powiedzmy sobie, takie ogromne domy, które noszą wpływy właśnie europejskie, klasyczne, włoskie, greckie, a jednocześnie są połączone z taką architekturą Stanów Zjednoczonych, tak jak wiesz, w dawnych filmach. I byłem również pod domem, w którym mieszkała pisarka Anne Rice, która też stworzyła...
No, właśnie chciałem to powiedzieć, no, w filmie innej, w książce Anne Rice, Interview with the Vampire. Dużo, no, praktycznie cały film dzieje się w Nowym Orleanie. W ogóle historia tam, poza tym, że o wampirach jest, nie, Artur? Historia tam, ogromnie dużo tej historii pokazują i w ogóle jak to się zmieniało i te wszystkie wpływy i jak to...
Tak, ale właśnie potrafię sobie wyobrazić, jak ona na to wpadła, ponieważ tam jest strasznie gorąco, może nie tak gorąco jak na Florydzie, ale jest ogromny upał. Więc przy tych plantacjach też, bo wokół Nowego Orleanu, wzdłuż Mississippi, na północ jest bardzo dużo plantacji. Niektóre można odwiedzić, czyli są to budynki, które kiedyś, czy ogromne domy, które kiedyś należały właśnie do plantatorów. I tam są również organizowane wycieczki, które mówią o tym, kto mieszkał w tych domach, jak wyglądało życie, między innymi tych rodzin. To też jest ciekawe, tych ludzi, którzy prowadzili właśnie ten niewolniczy biznes i jak to wyglądało, więc można się troszeczkę dowiedzieć od podszewki. Ale wracając od Anne Rice, potrafię sobie wyobrazić, że tą inspirację o tych wampirach w Luizjanie mogła na przykład zaczerpnąć, wiesz, od nie wiem, bogatych plantatorów, którzy wychodzą tylko wieczorem, kiedy jest chłodno na przykład, wiesz.
Ale ciekaw jestem.
Plantator wampir.
No bo to... Bo
ale to dobry pomysł,
bo
wtedy nie trzeba spać, nie trzeba jeść, nie trzeba... No czy trzeba, bo chyba tylko... Znaczy co wampir je, oprócz krwi?
Nie wiem, ja słyszałem, że w Luizjanie popularne są też kurczaki, także...
Też są kurczaki popularne. No i są piękne domki, no, piękne kolorowe, wiesz, budyneczki w całym mieście. Można się przejechać takimi tramwajami starodawnymi. To okay. Są otwarte takie tramwaje, których można po prostu wskoczyć, wykupić sobie wejściówkę, $3 za cały dzień i przejechać miasto od, wiesz, jednego końca do drugiego i oglądając, jak to wygląda.
Czy leciałeś tam, czy samochodem?
Samochodem.
No! Przyjmij mi piąteczkę tutaj, proszę. Nie, jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie do takich miejsc jechać samochodem. Niech ta podróż będzie 12 godzin, czy może 15 chyba, nie wiem dokładnie. Jak ja miałem okazję też zaliczyć coś, co było na naszej liście wcześniej, Lincoln Highway przez Dixon, Illinois przejechał. Nie cało, bo on jest za długi, żebym w jeden dzień to zwiedził, ale parę śmiesznych, ciekawych rzeczy dowiedziałem się na ten temat. Lincoln Highway przejechałem przez Dixon, tam zwiedziliśmy te wiatraki prosto z Holandii. In the middle of nowhere nagle się pojawiły wiatraki. No i okazało się, że Apple River Canyon na zachód od Rockford, blisko Galany, jest też należy do tej Lincoln Highway. Super wycieczka na jeden dzień, bardzo polecam, bardzo, bardzo, wiesz, fajny klimat. Pojechałbym na pewno tam jeszcze raz, pojechałbym do Nowego Orleanu na 100% takim właśnie na taki tydzień. Z taką, fajnie by było tam pojechać z taką grupą ludzi, którzy naprawdę chcą się troszeczkę dowiedzieć o tych zombiach, o tych wampirach, o tych właśnie klimatach tajemniczych.
Czy o historii Nowego... po prostu, czy o tej historii, o kreolskiej historii.
Jak
o tym,
blisko no. albo daleko od prawdy o wampiry i te całe historie są, to już nawet mnie nie interesuje. Bardziej mnie interesuje ten folklor, nie?
Folklor, no.
Teraz, czas na Artura. Artur, dałeś radę, dałeś dojechać, super. I co zrealizowałeś podczas tego lata, oprócz, wiem, że zrealizowałeś monitor Polvision 1000 razy?
Dokładnie. No, co zrealizowałeś? No, myślę, że mogłoby się znaleźć trochę rzeczy, ale mogę powiedzieć równie dobrze, że zrealizowałem wszystko. Nie ma tyłu w tym roku, powiem wam, nie ma zaległości, więc to jest na pewno duży plus. Ale z takich podróżniczych rzeczy udało mi się odwiedzić Polskę. No, wiadomo, że dla nas tutaj żyjących w Stanach ludzi to no...
Nie zawsze opcja, no nie zawsze można wyjechać.
I to jest ta wyprawa, której nie można zrobić samochodem niestety, co tutaj jest jednak piękne.
Można statkiem, ale wiesz, jeden statek źle skończył, tak?
Chyba w drugą stronę. Tak, w drugą stronę właśnie. Bałem się tego powrotu do Stanów, szczerze mówiąc, ze względu na to rozbujane morze. Tak, ale to jest jedna z większych podróży, zajęła trochę długo i myślę, że była dosyć owocna, była trochę inna, bo po jakimś takim dłuższym czasie, jak się leci do swojej ojczyzny i odkrywa się swoje miejsca na nowo, no myślę, że to na pewno ma troszeczkę inną wartość niż te miejsca, które się odkrywa tutaj po prostu z ciekawości. A co tam jest na przykład takim Nowym Orleanie, prawda? No i do tego Nowego Orleanu, nie mówiąc, już można na przykład dojechać samochodem, co tak naprawdę godziny, to są godziny podróży, które są później tak jakby wynagrodzone na koniec, jak się już dojedzie. Jesteśmy
tam. Ale trzeba jeszcze wracać i w tym momencie ten powrót może być ciut bolesny.
Nie mówmy o tym, no.
Ale w Polsce byłeś, opowiedz nam trochę, gdzie byłeś w Polsce i co zwiedziłeś. I na pewno, co, miałeś kamerę ze sobą, bo nie uwierzę, że nie miałeś.
Aha, oczywiście.
Nie, drona miałeś ze sobą.
Tak, miałem drona.
Operator drona, Radio 1030, telewizji Polvision.
Lotnik lotów niebezpiecznych, dokładnie. No generalnie to południe Polski głównie. Spędziłem co prawda z rodziną. Miałem plany na podróżowanie, ale się, jakby to powiedzieć, ten placuszek od babci jakoś tak,
a no tak,
zawiązał mi kotwicę,
no tak,
u nogi, słuchajcie.
No tak, nie ma jak.
Obfity stół, te wszystkie polskie naturalne, tradycyjne potrawy, warzywka, cudawianki. Słuchajcie, no generalnie nie mogłem się temu oprzeć i troszeczkę mnie przywiązały, ale nie żałuję.
Chcesz mi powiedzieć, nie mogłeś wstać od tego stołu? Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym, co zjadłeś.
W samolocie nie narzekali, jeszcze nie poprosili mnie o to, że muszę dokupić drugie miejsce, więc myślę, że nie było aż tak źle, ale na pewno było dobrze pod tym względem.
A ty dlatego tak narzekałeś na to wcześniej dzisiaj? Aha, rozumiem. No tak, no, ale nie ma jak pojechać na wakacje gdzieś albo na wyjazd i no, nie zjeść wszystkiego przed sobą i wrócić kompletnie w depresji na temat swojej ważnej wagi.
Kalorie na wyjeździe.
Podróż uczy, Polska tuczy.
A tak jak się jedzie do rodziny, to też nie ma jak powiedzieć, nie dziękuję, już nie mogę.
Może nie doleję ci zupki, słuchaj, no, babcie, już nie mogę. Doleję ci zupki, ale jedz, bo ciepła. Dokładnie. Południe Polski bardzo piękne. Odwiedziliśmy Beskid Żywiecki, w którym spędziliśmy dwie noce w schronisku. Jeszcze są takie miejsca jak chatki studenckie, do których można po prostu się wybrać i spędzić noc. Są tam opiekunowie takich miejsc, tak zwani chatkowi, za jakąś tam niewielką opłatą. Tak naprawdę to jest ala donacja. Szczerze mówiąc, jeżeli nie masz, to ile zostawisz, tyle będzie. Możesz spędzić tam fajny czas, poznać fajnych ludzi. W górach się pojawiają. Tylko tak naprawdę kiedyś ktoś taką piosenkę napisał, chyba Bieszczadzkie Anioły, prawda? Mogę się tak do tego odnieść, jednak gdzieś ci ludzie tam są i to są dobrzy ludzie. Można fajnych ludzi spotkać. Oczywiście zabawa, ognisko i różnego rodzaju zabawy. Nie tylko granie na gitarze i kachonach, innych jakichś tam dżambach, ale też można na przykład pograć w karty lub w szachy. Mnie dziadek nauczył kiedyś grać w szachy. Mieliśmy taką partię z kolegą z Bytomia, którego pozdrawiam, jeżeli kiedykolwiek by usłyszał to. Dobrze
grałeś.
Ale
wiecie co? Marzę o czymś takim, żeby pojechać w góry, ale w ciągu lata, nie? W góry. Tam, gdzie normalnie bym, na przykład w Colorado, do Colorado, tam, gdzie normalnie jeżdżę na snowboarding albo coś w tym sensie, pojechać tam w ciągu lata na mountain biking, ale przede wszystkim z grupą kolegów lub koleżanek, żeby pograć sobie w pokera właśnie przy ognisku. To było fajnie, to było super tak w górach, nie?
Zapraszam, w takim razie muszę cię zabrać do Polski. Tam
ale chatki beskidzkie, to fajnie brzmi, to jest coś, co to funkcjonuje jak schronisko.
Tak, są schroniska PTTK, do których można się wybrać, to są oficjalne schroniska, w których, wiadomo, są noclegi i tam jest kuchnia, można coś zjeść, posilić się. One są na głównych szlakach, które są pięknie zmapowane na tak zwanej mapie turystycznej, jeżeli...
Papierowej.
No właśnie, to jest strona internetowa mapa.pauzaturystyczna.pl. Wszystkie szlaki można mierzyć, dystanse, z którego schroniska, do którego chcemy się wybrać, ile czasu potrzebujemy, jakie są przewyższenia i jaki jest poziom trudności. Możemy zaplanować sobie piękne 3-4 dni w górach i od schroniska do schroniska zwiedzać naturę i podziwiać po prostu walory, które mamy i szczerze mówiąc, coraz mniej ludzi wie o tym.
Czyli jest opcja nie schodzić ze szlaku praktycznie, spędzić kilka dni w górach i przechodzić od schroniska do schroniska. To jest...
Tak, mój przyjaciel ze studiów, Krzysztof Drewniany, zrobił kiedyś taką trasę, Czerwony Szlak Południa, czy coś w tym stylu, nie pamiętam nazwy, nie chcę wykręcać, w każdym bądź razie 2 tygodnie po szlakach w górach. To jest coś pięknego, to jest wyzwanie i myślę, że to jest jak pieczątka później
na duszy.
Na duszy, tak. Pieczątka na duszy. A propos pieczątek, w każdym ze schronisk można sobie podbić taką pieczątkę, łącznie z tymi schroniskami studenckimi, które są prywatnie prowadzone przez ludzi, którzy po prostu są pasjonatami.
I skolekcjonować wszystkie, no.
Tak, dokładnie.
Polskie Radio Chicago i Nowy Jork, zróbmy krótką przerwę, a po przerwie trochę mam już to materiału na temat właśnie tych wyjazdów i ciekawych okolicach Polski, które są ciut mniej znane, ale super interesujące. Odnośnie do tego, o czym mówiłeś, Artur, trochę połączę to razem. WMVR 1030 AM. Posłuchajmy Karola Lewandowskiego, który mówi o tych ciekawszych okolicach Polski, te, które są ciut trochę mniej znane, ale super interesujące. Posłuchajmy.
Cześć, Nazywam się Karol Lewandowski. Od 10 lat podróżujemy po świecie naszym kolorowym busem i odwiedziliśmy wiele miejsc, które są uważane za najpiękniejsze miejsca na świecie. Ale wciąż fascynuje nas Polska i uważamy, że nasz kraj ma naprawdę wiele do zaoferowania. W naszych podróżach szukamy miejsc nietypowych, nieturystycznych i takich, za którymi kryje się jakaś ciekawa historia. Miejsc, których nie znajdziecie w większości przewodników. I takich miejsc w Polsce jest naprawdę dużo, a w tym odcinku przedstawię Wam 10 z nich.
Piramida w Rapie. Jedyna piramida w Polsce znajduje się tuż przy granicy polsko-rosyjskiej. Jest to grobowiec wybudowany przez rodzinę Fahrenheit, których pociągała magia życia po życiu i chcieli wybudować grobowiec wzorowany na egipskich piramidach. Radiesteci wierzą nawet, że piramida znajduje się na przecięciu żył energetycznych i jest to miejsce mocy. Jest to na pewno miejsce nietypowe i unikalne, do którego warto podjechać, będąc w okolicy. Atmosfera dosyć mroczna i tajemnicza. Kamienne kręgi w Odrach. W województwie pomorskim, w gminie Czersk, znajdują się najstarsze i największe po Stonehenge kamienne kręgi w Europie. Przypuszcza się, że kręgi stanowiły miejsce spotkań starszyzny plemiennej. Według wierzeń gotów, obszar w kręgu miał być bezpieczny i wolny od zła. Kamienne kręgi w Odrach cieszą się dużą popularnością w środowiskach ezoterycznych. Według radiestetów znajdują się w miejscu o szczególnej mocy. Kustosze pracujący od lat przy kręgach potwierdzają, że odwiedzali ich ludzie deklarujący cudowne uzdrowienie, które zawdzięczają właśnie kamiennym kręgom. Podziemne miasto hitlerowców. Na południu Dolnego Śląska znajduje się podziemne miasto, które kryje jedną z największych tajemnic hitlerowców. Legendy mówią o ukrytym tam złotym pociągu, bursztynowej komnacie czy o tajnych niemieckich laboratoriach. Hitler zarządził budowę podziemnego miasta w 1943 roku. Ponoć planował skryć się tu wraz ze swoją świtą po rozpoczęciu wojny atomowej. Nie wiadomo, jakie dokładnie miało być przeznaczenie całego olbrzymiego obiektu. Jest hipoteza mówiąca o tym, że w podziemnym kompleksie były gromadzone bogactwa zagrabione przez Niemców podczas wojny. Są nawet świadkowie, którzy opowiadają o wypełnionych wagonach znikających w podziemiach pod koniec wojny. Jest też hipoteza mówiąca, że trwały tam prace nad niemiecką superbronią, którą miały stanowić m.in. latające spotki przypominające statki UFO. Krzywy Las pod Szczecinem. Cztery kilometry od Gryfina pod Szczecinem znajduje się tajemniczy Krzywy Las. Rośnie w nim ponad setka zdeformowanych sosen. Wszystkie są wygięte w podobny sposób, na wysokości kilkudziesięciu centymetrów nad ziemią i na dodatek wszystkie są wygięte w kierunku północnym. Dookoła rośnie zwykły sosnowy las. Do dzisiaj nie udało się ustalić, w jaki sposób powstało to miejsce. Wiadomo, że drzewa zostały posadzone około 1934 roku i w wieku około 7 lat zostały mechanicznie zdeformowane, a potem odrosły w niesamowity sposób. Kto to zrobił i dlaczego? Teorii jest kilka, a jedna z nich nawet mówi o UFO, ale żadna z teorii nie została potwierdzona. Krocząca sosna. Sosna na szczudłach, zwana też sosną kroczącą, To niesamowity wytwór przyrody, który wygląda jak ent, który postanowił przejść się po lesie. Nie wiadomo, jak powstało to przedziwne drzewo. Jedni twierdzą, że to dzieło natury. Drzewo rosło na wydmie, a wiatry wywiały piasek z pomiędzy korzeni. Druga wersja mówi, że miejscowi latami wybierali ze wspomnianej wydmy piasek i stopniowo odsłaniali korzenie, które pozbawione ochrony porosły korą i upodobniły się do pni. Polski Disneyland. 20 km od autostrady A4 na południe od Opola znajduje się zamek, który wyglądem przypomina zamek z Disneylandu. Został stworzony przez hrabiego Franza Huberta, którego postać owiana jest tajemnicą. Zamek powstawał w tak szybkim tempie, że miejscowi zaczęli posądzać hrabiego o pakty z diabłem. Plotka, która przetrwała setki lat, mówi o tym, że hrabia był członkiem loży masońskiej. Stąd w zamku znajduje się wiele symbolicznych liczb, jak 365 komnat czy 99 wież. Prywatny zamek na Podlasiu. Niedaleko Siemiatycz znajduje się Korona Podlasia, czyli kamienny kasztel budowany własnoręcznie przez pana Jurka. Autor, lokalny społecznik, mówi, że kamień zawsze był jego pasją i stąd wziął się pomysł na zbudowanie własnego zamku.
Wszystko jak byli kwoty i robi.
Budowa trwa już prawie 10 lat, a jej widok jest imponujący. Pan Jurek sam wykonuje także metalowe zdobienia, tarcze czy miecze ozdabiające zamek. Zamek znajduje się na terenie prywatnym, ale właściciel jest niezwykle otwartym i sympatycznym człowiekiem i zawsze z uśmiechem wita na swoim terenie turystów, którzy zechcą zobaczyć jego dzieło. Opuszczony zamek na Kaszubach. Zamek Łapalice to opuszczona, licząca ponad 5000 metrów kwadratowych budowla, ukryta w kaszubskich lasach. Budowa obiektu rozpoczęła się w latach 80. i początkowo miał być to drugi zakład produkcyjny gdańskiej fabryki mebli. Właściciela poniosła jednak fantazja i pomimo braku pozwolenia na budowę postanowił postawić tu dzieło swojego życia. Zamek o 12 wieżach i 365 oknach. W latach 90. władze zaczęły piętrzyć problemy formalne i wstrzymały budowę, a następnie właściciel zbankrutował. Chętnych do kontynuowania dzieła nie brakowało, jednak z powodu braku odpowiednich pozwoleń nie jest to możliwe, a obiekt od wielu lat jest rozkradany i niszczeje. Ostatni polski skryba.
Twoje ulubione dzieło? Chłopi pewnie.
W Bielsku Białej znajduje się stara kamienica, w której ostatni polski skryba od prawie 30 lat ręcznie przepisuje i ilustruje dzieła Rejmonta.
W 1973 roku pierwszy raz chłopów zobaczyłem przed wojskiem i ten portret. Jak się zaczynają chłopi, no to pisze tam Marysław Rejmont, jest ten portret. Ja to na baczność oglądałem i ostatni odcinek się skończył, na drugi dzień do wojska pojechałem. I za mną już to chodziło, ten człowiek, no i to miejsce.
Panu Tadeuszowi w dzieciństwie śnił się tajemniczy człowiek, w którym po kilku latach rozpoznał Rejmonta. Pisarz polecił mu odnaleźć kamienicę i w niej rozpocząć dzieło swojego życia. W kamienicy nie ma prądu i ogrzewania, a skryba przy świetle świec przepisał już ponad 120 ksiąg. Pan Tadeusz przekształcił kamienicę w prywatne muzeum, w którym można obejrzeć jego księgi oraz liczne obrazy i rzeźby. Malowana wieś Zalipie. Zalipie jest nazywane najpiękniejszą polską wsią. Swoją sławę zawdzięcza malowanym chatom, które są pokryte kwiecistymi wzorami. W wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, kiedy we wnętrzach izb używano otwartych palenisk, które na czarno okopcały ściany. Kreatywne mieszkanki nie chciały mieszkać w przygnębiająco czarnych przestrzeniach, więc rozjaśniły wnętrza wapiennymi, białymi plamami, które z czasem rozwinęły się w białe kwiaty na ciemnym tle. Technika zmieniała się z czasem i ewoluowała w kolorowe kwiaty na jasnym tle, a kiedy miejsca w środku zaczynało brakować, kobiety wyszły z malarstwem także na zewnątrz budynków. Dziś około połowa domów we wsi jest malowana, a niektórzy mieszkańcy z chęcią pokazują wnętrza swojego domu i opowiadają o swojej pasji.
Człowiek jest weselszy, spokojniejszy przy kwiatkach, przy wyobraźni.
A w Polskim Radiu Lato.